Ja w dalszym ciągu jestem księdzem objawienia. Jestem po prostu zachwycony, powiem wam, co robię. Pozwalam przez to też coś takiego robić. Mianowicie czytam jakieś tam rozdziały, bo jesteśmy w 10, 11 rozdziale. Gdyby ktoś czytał jeszcze raz, tak jak ja, to zachęcam, to jest całość. Całość tego 10 i 11 rozdziału dotyczy świadectwa. My jesteśmy zaproszeni, tak bardzo ogólnie mówiąc, do tego, żeby w dalszym ciągu składać świadectwo. Ale co jakiś czas, przez cały czas właściwie, przeskakuję od razu do tego 21 i 22 rozdziału. Bo to jest jakby takie coś poza horyzontem. Coś, do czego się tęskni, coś, na co się patrzy, na co się czeka. Nieustannie. Więc dzisiejszy temat jest właśnie taki: niebo czekając na nową ziemię. Niebo czekając na nową ziemię. Ponieważ jeżeli zastanawiamy się nad naszym życiem, gdzie stąd odchodzimy, gdzie odeszli nasi bliscy, wierzący bliscy, to właśnie najczęściej mówimy niebo, niebo. Ale często to niebo jest gdzieś takie mgliste, takie zachmurzone, że właściwie dokładnie nie wiemy, o co chodzi. Pozwólcie, właśnie przeczytam ten 21 rozdział i dzisiaj będę mówił właśnie o tej nowej ziemi głównie. To będzie główny temat, ale wokół tego oczywiście pewne rzeczy też będą się układały. Objawienia 21 rozdział, pierwsze 6 wierszy przeczytam. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Rzekł do mnie: stało się. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, próbujemy zrozumieć nieustannie, o jakim to czasie mówi, o jakim to miejscu mówi. Czy to dosłownie wziąć, czy to symbolicznie wziąć. Jest sporo trudnych rzeczy. Mówię, powtórzę to jeszcze raz, mam więcej pytań w dalszym ciągu niż odpowiedzi, ale jestem też coraz bardziej zachwycony, coraz bardziej taki podniesiony na duchu, kiedy czytam te słowa i widzę, co Bóg dla nas przygotował i gdzie Bóg w tym wszystkim jest. On ma nad wszystkim kontrolę. Nad wszystkim kontrolę. Jego nic nie zaskoczy. I Pan Jezus, kiedy mówił nam, kiedy był na ziemi, mówi: przybliżyło się Królestwo Boże. Przybliżyło się Boże Królowanie. Przybliżyła się ta pełnia władzy nad wami. I ciągle opowiadał nam, jak to w Królestwie jest, jak to mówił. W przypowieściach, w obrazach. Bo nie jesteśmy w stanie do końca wszystkiego zrozumieć. I najczęściej, czy mówił o miejscu jakimś? Nie, mówił o relacjach. Mówił o relacji przede wszystkim z Bogiem. Mówił o tym, jak będziemy Jego cenili. I o tym też, jakie relacje między nami będą. Bo to jest coś, za czym bardzo tęsknimy. Przypadkiem zupełnie gdzieś tam włączyłem, leciał film rok 2012, Koniec Świata. Oczywiście to zupełnie świecki film jest, ale jak wiele rzeczy było tam umieszczonych ja nie widziałem całości, to tam fragment, ale końcówka tam była, były arki, była tak wielka groć, która się zamyka i tak dalej. Ludzie myślą o ocaleniu. Gdzieś tam przeczuwają koniec świata, ale ciągle gdzieś tam szukają ocalenia, szukają ratunku. Co mogę zrobić, żeby dotrzeć na ten drugi brzeg, żeby dotrzeć do jakiejś ziemi, zresztą podkreślam, która będzie dla mnie takim przeznaczeniem. Mam tu obrazek. Ta pani nazywa się Florence Chadwick. W 1952 roku z wyspy Catalina do Kalifornii, około 33 km, chciała przepłynąć ten dystans. Jak wyliczono w procentach, to było 98% drogi pokonała. Płynęły łodzie dookoła niej. Matka z tej łodzi tam gdzieś wołała do niej, zachęcała ją: nie poddawaj się, nie poddawaj się. Ale ona po wyjściu z łodzi powiedziała, że nie była w stanie nic widzieć, bo była taka mgła. Była taka mgła. I to był jedyny powód. On mówi, gdybym mogła tylko zobaczyć brzeg, to na pewno bym dotrzymała do końca. Mniej niż kilometr jej został. Mniej niż kilometr został jej do końca. Gdybym widziała brzeg, na pewno bym się nie poddała. Zobaczmy, kiedy analizowałem, tak szybko pomyślałem sobie o różnych ludziach z Biblii. No niektórzy tracili domy, tak jak Lot. No, czy żałował tego? No gdyby został, to by dopiero żałował, tak? Niektórzy tracili domy, tak jak Pryscylla Akwila. Cesarz po prostu wygonił ich z Rzymu. Oni byli Żydami, mieszkali w Rzymie, kazał wynosić się wszystkim Żydom, stracili dom, tak? Stracili miejsce swojego zamieszkania. I wielu, ale to są masy ludzi wtedy i dzisiaj, które gdzieś tam ta kwestia domu jest zachwiana. Mówię, dopóki ktoś tego nie doświadczył w swoim życiu, że nie wie, gdzie ma mieszkać, nie wie, co ma z sobą zrobić, ten po prostu tego zupełnie nie rozumie. Tak jak ten, który jest objedzony, nigdy nie rozumie głodnego, tak jak ten, który ma pieniądze, nigdy nie rozumie tego, który tych pieniędzy nie ma. Tyle. Ale wszelkiego rodzaju nieszczęścia, zmartwienia, jakieś wątpliwości, problemy zdrowotne, problemy z pracą, finansowe, jakieś nadwyrężone relacje w domach, coś się dzieje nie tak. To wszystko może być taką mgłą. To wszystko może być czymś, co mi zasłania widok do mojego celu. Owszem, czy w życiu nie mamy momentów radości? Nawet ta piosenka mówi, w życiu są piękne tylko chwile. Wczoraj w radio słyszałem. W życiu są piękne tylko chwile, tak mówi piosenka, tak? Ale oczywiście są piękne chwile, prawda, jakieś uniesienia i tak dalej. Ale co mam z tym zrobić? Czy to mam się zgodzić na to? Mam poddać się temu? Mam pójść w teraźniejszość? To, co widzę, tu mogę zjeść, tu mogę się zabawić, mogę skorzystać, to tylko to z tego życia mam? Tylko to jest całym sensem mojego życia? Zobaczcie, kiedy widzimy dookoła, co się dzieje, nawet ciężko oglądać wiadomości, ciężko do końca przyswoić to, bo nasz nawet organizm odrzuca taką myśl o tym, co dzieje się na świecie. Te kataklizmy, nieszczęścia, powodzie, trzęsienia ziemi, jakieś zawieruchy wojenne. Odsuwamy od siebie tą myśl, bo nie jesteśmy w stanie tego znieść do końca. I zwyczajne brzmienie w nocy już nas budzi, jesteśmy troszeczkę przelęknieni, może nie aż tak bardzo, niektórzy mniej, niektórzy więcej, ale ten świat będzie trząsł się w posadach. I te wszystkie rzeczy mogą być, może to nie być właśnie kataklizm, ale może być to być moje wewnętrzne tsunami, moje wewnętrzne trzęsienie ziemi, bo mi się życie rozpada, jak to czasami ktoś mówi, tracę grunt pod nogami, tak się prosto mówi przecież, to może być taką mgłą, która mi zasłania cel. Ciężko zobaczyć, co jest przede mną. I kiedy skupiam się na tej mgle, po prostu zaczynam się poddawać, zaczynam rezygnować i nie wiem, dokąd zmierzam. Pomyślcie o marynarzach, którzy są na morzu. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest nie brak wiatru czy jakaś burza. No, w czasie burzy właśnie też to ma miejsce, ale ten moment, kiedy nie widzą gwiazd. Ciemność, bo apostoł Paweł też opisuje, ciemność była przez kilka dni. W ogóle nie widzieli, nie mieli punktu odniesienia. Tak? Bo gwiazdy są punktem odniesienia, są tym, co im jest potrzebne do nawigacji, w którą stronę mamy płynąć. I tak czasami bywa w naszym życiu. Nie widzimy tego punktu odniesienia. Czyli nie wiemy, gdzie jesteśmy i nie wiemy, dokąd zmierzamy. Nie wiemy, że już jesteśmy blisko i że po prostu, no, że tego nie wiemy, to po prostu dryfujemy. Pytanie jest takie, jak apostoł Paweł znosił różnego rodzaju przeciwności? Jak znosił tą niesprawiedliwość, która ciągle mu się działa? Oskarżanie go o głupoty po prostu, które nie miały miejsca. To było nieprawda. Ale nieustannie chodzili za nim wręcz i po prostu szykanowali go. Jak znosił to, kiedy niesprawiedliwie go osądzili w sądzie? Jak znosił to, że był wtrącany do więzienia? Nic nie zrobił. Nie był przestępcą. Był biczowany, kamienowany. Jak to znosiłeś, Pawle? Jedna z rzeczy, która rozważaliśmy to w czwartek niedawno, która go bardzo mocno podtrzymywała. Filipian 3 rozdział od 13 wiersza. Mówi tak, bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem. W sensie mówi, nie jestem doskonały. To już nie jest tak, że ja już wszystko, jak to na polsku się mówi, trzymam Pana Boga za pięty, tak? Że ja już to wszystko mam opanowane. To nie jest tak, mówi. Ja nie myślę o sobie, że pochwyciłem. Ale jedno czynię. Co robię? Zapominam o tym, co za mną i zdążam do tego, co przede mną. Zmierzam do celu. Inne tłumaczenie też mówi, wytężam siły. Zostawiłem to właśnie, dodałem tutaj to tłumaczenie. Wytężam siły do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. A więc, czy Paweł wiedział, gdzie zmierza? Bardzo wyraźnie to widział. I to go podtrzymywało. Mówi, jedno robię, jednej rzeczy się trzymam. Zapominam o tym, co za mną. Trzymam się tego, co jest przede mną. Skupię się na celu, na niebie. On widział brzeg. I pytanie jest dla mnie, dla ciebie, dla nas, jak realny dla mnie jest ten brzeg? Jak realne dla mnie jest niebo? Czy to jest mrzonka? Tak jak mrzonki są o świętym Mikołaju, o różnych bajkach, to może też taka mrzonka jest, żeby czegoś tam się trzymać, bo coś trzeba na pogrzebie powiedzieć? Gdy jest pogrzeb, każdy ma nadzieję, że jakoś tam do tego nieba pójdzie. Poznanie Pana Jezusa jest ściśle związane z tym obraniem nowego kierunku życia, ale też i trzymaniem się tego kierunku życia. Trzymaniem się. To jest nowy świat, gdzie nie będzie już więcej ani śmierci, ani płaczu, nie będzie już żałoby, nie będzie bólu, cierpienia. I to jest świat, który czeka na nas po tej drugiej stronie. Tam, gdzie mgła się rozproszy i już będziemy na miejscu. Wczoraj z młodzieżą rozważaliśmy cały drugi rozdział listu do Kolosan. Ja strasznie lubię po prostu czytać Biblię. Po prostu ją zwyczajnie rozważać. Co on mówi? Co on mówi? Jakie to ma znaczenie dla mnie? Kocham Boże Słowo. I później, w trzecim rozdziale, zaczyna się w taki sposób. Doczytaliście? Trzeci rozdział? Zaczyna się w taki sposób. Mówi tak, a jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tak, skoro zostaliście ożywieni z Chrystusem, inaczej mówiąc, mówi, tego co w górze szukajcie, albo inaczej, skupcie się na niebie. Jeżeli zostałeś ożywiony do życia w Chrystusie, skup się na niebie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Bo tak jak można powiedzieć, sprawy nieba niech będą dla was najważniejsze. Sprawy nieba. Czy żyję dla spraw nieba? Czy one są dla mnie ważne? Piosenka, jedna z piosenek, którą śpiewamy, mówi, twoje ręce to mój brzeg. Chyba trzecia godzina dnia śpiewa taką piosenkę, tak? Twoje ręce to mój brzeg. Bardzo podoba mi się ten zwrot. Często gdzieś mi tam przypomina. Bo dla nas tym drugim brzegiem jest Pan Jezus. Dla nas tym drugim brzegiem jest Pan Jezus, Jego wyciągnięte ręce. On jest dla nas uosobieniem nieba. Tym wszystkim, czego my potrzebujemy, czego oczekujemy w niebie. Ale czy to miejsce, które dla nas przygotował, to są tylko jakieś chmurki? To jest, widzę, mam wrażenie, jakby nasz problem taki, że jeżeli to są chmurki, jeżeli to jest coś tak nieokreślonego, że nie umiemy tego wyobrazić sobie, no to przestaje dla nas jakby istnieć. Przestaje tak jakby istnieć. Tak jak było zakryte, jak przed dzieckiem autystycznym zakryjesz coś, to przestaje dla niego istnieć. Przestaje się w ogóle tym interesować. Nie ma, zniknęło, nie ma tego. Wróćmy na nasz świat. Widzieliście w przybliżeniu takie coś? Co to może być? Macie z tym do czynienia codziennie. To są oczywiście roztocza, tak? To są roztocza. Takie żyjątko, stworzenie. Można powiedzieć, że takie, to tylko jest obrazek. To tylko jest obrazek czegoś, czego nawet nie dostrzegamy gołym okiem. A są też inne rzeczy, których byty, których nie dostrzegamy gołym okiem. Na ten świat wdarły się, można powiedzieć, stwory. Wdarły się postaci, które niszczą, z którymi nauka ciągle walczy. Próbuje pokonać tu jakiegoś raka, tu jakąś chorobę. Ciągle próbuje to zrobić. Zobaczcie, jak wiele zniszczeń jest dookoła. Nawet nie chcę myśleć o tym skażonym morzu gdzieś tam, o tych wylewach radioaktywnych, Czarnobyl i tak dalej. Nawet nie chcemy po prostu o tym myśleć. Tego jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie tego naprawić. Dlatego ludzie wołają coraz częściej, nawet ludzie świeccy mówią, ratujcie planetę, ratujmy naszą planetę. Ale Biblia, zobaczcie, co robi nasze słowo. Obiecuje mistrza. Obiecuje kogoś, kto jest w stanie naprawić to, co zostało zniszczone. On odnowi to, przywróci do stanu idealnego, do stanu pierwotnego. I zobaczcie, to nie dotyczy tylko rzeczy duchowych. Dotyczy to wszech rzeczy. Dotyczy to wszystkiego, co zostało stworzone. Naszych ciał, naszych umysłów, przyrody, relacji, to już pewne rzeczy już się zaczęły. Właśnie szczególnie, jeżeli mówię o tych relacjach i o tym, co w nas zapoczątkował Bóg. Ale tak samo, jeżeli chodzi o naszą działalność, nasze umiejętności, to co lubimy robić, sztuka, te wszystkie rzeczy, które potrafimy wytwarzać, czym lubimy się zajmować. Więc Boży plan odkupienia sięga dalej, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Boży plan odkupienia sięga dalej, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Ale w takim razie, czym jest niebo? Gdzie jest to niebo? Pytam, czy to są chmurki jakieś tam? No, przepraszam, do mnie ten kosmos nie przemawia w tym sensie atrakcyjności. Jakie piękne zdjęcia z Marsa. I jak tyś ludzie się naprawdę na wybierają. Będą chcieli polecieć, nawet z perspektywą, że nie wrócą tu już. Ale chcą nam polecieć. Po co? Mnie to jakoś nie pociąga. Bez wody, bez życia, bez przyrody, bez tego wszystkiego, co tutaj mamy dookoła. Ale nawet też spotkałem chrześcijan, na YouTubie tam są takie różne programy, szukałem, znalazłem i opowiadałem z wielkim przejęciem. To byli chrześcijanie, naukowcy opowiadali, że tam konstelacja Oriona i tak dalej i tam to wygląda bardzo prawdopodobnie, że tam właśnie jest tron Boży i tam wokół tego tronu my będziemy i tak dalej, i tak dalej. Słucham, naprawdę nie wierzę. Ludzie opowiadają po prostu różnego rodzaju bzdury. Chrześcijanie, niechrześcijanie. Po prostu wymyślamy różnego rodzaju rzeczy. Ale to pokazuje jedno. Myślimy, chcemy wyobrazić sobie, chcemy wiedzieć, gdzie my tak naprawdę idziemy. Jak będzie to wyglądało? Gdzie jest to niebo? Czym jest to niebo? Zacznijmy od miejsca, do którego udają się Boże dzieci, kiedy rozstają się z życiem tutaj na ziemi. Powiedziane jest, że wszyscy sobie roszczą prawo do takiego, na cmentarzu bardzo często się to słyszy, bez względu na to, czy ktoś chodził z Chrystusem, czy kochał Chrystusa, czy kochał Jego słowa, on się do nieba wybiera. No, jego sprawa, jeżeli tak sobie myśli, ale no, wielu ludzi obawia się, że się bardzo mocno oszukuje. Ponieważ to, że ktoś cierpiał, że był dobry, szlachetny w jakiś tam sposób, to jeszcze nie kwalifikuje nas do nieba. My potocznie nazywamy właśnie to niebem albo rajem. Ale zanim nastąpi zmartwychwstanie, zanim nastąpi odnowienie wszechrzeczy, jak jest bardzo wyraźnie powiedziane, mamy do czynienia z takim stanem przejściowym. Potem dopiero jest ten właściwy raj. Potem jest dopiero ta ziemia nam obiecana. Po powrocie Chrystusa, po zmartwychwstaniu, mamy to, o czym czytaliśmy na początku. Nowe niebo, nowa ziemia. I Księga Objawienia niestety też wprowadza takie spore zamieszanie, jeżeli chodzi o świat chrześcijański. Sam czytam, no nie, Panie Boże, jak to jest? Jak tam rozumieć? 20 rozdział, wcześniejszy, mówi na przykład o tysiącletnim królestwie. Jak to rozumieć? Dosłownie? Przenośni? Jakkolwiek by było, jeszcze się na ten temat nie będę tutaj teraz wypowiadał, tak czy inaczej jest powiedziane, że będzie nowa ziemia. Będzie nowa ziemia i będzie nowe niebo. Przeczytajmy kilka fragmentów. 2 Piotra 3,13. Lecz my zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy czego? Nowych niebios, nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Tamten cały fragment dobrze jest sobie przeczytać. Bardzo ciekawe rzeczy. Pytanie, które mi się nasuwało bardzo mocno, to czy wszystko będzie doszczętnie zniszczone, także będzie zupełnie z czegoś nowego stworzone, czy na ten sam kształt, czy to wszystko będzie odbudowane. Nie umiem na to wprost odpowiedzieć, tak bym chciał. Ale czy ten nowy wszechświat będzie tylko jakiś duchowy? Jakiś niematerialny? Czy raczej będzie fizyczny? Zobaczymy to później. Chcę to później powiedzieć bardzo wyraźnie. Co w międzyczasie? Bo to jest ta kwestia. Co w międzyczasie? Jak Paweł patrzył na swoje życie? Znowu list do Filipian, 1 rozdział, 21 i 23 wiersz. Mówi tak. Czym dla niego jest życie? Sedno życia to jest Chrystus oczywiście. Dla mnie życiem jest Chrystus. Mówiłem już o tym, ale warto sobie to jeszcze raz jakby ciągle uzmysławić. Czym dla mnie jest życie? Czym dla mnie jest sedno życia? Dla mnie sednem życia co jest? Praca? Dla mnie sednem życia to jest rodzina? Jak stracę rodzinę, to już nie będę miał życia? Dla mnie sednem życia co jest? Pieniądze związane z pracą? Podróże? To jest dla mnie sedno życia. Adrenalina? Co jest dla mnie sednem życia? Jeżeli to nie jest Chrystus, to wszystko stracisz. Wszystko stracisz. Mówi, dla mnie życiem jest Chrystus, śmierć jest zyskiem. Zobaczcie, o ilu rzeczach tu mówimy, czy to się opłaca, czy się nie opłaca na ziemi. Ile rzeczy kalkulujemy w taki właśnie sposób. Wiesz co, to mi się nie opłaca kupić, tam mi się nie opłaca pojechać, a to się opłaca, tu jest okazja. Dla mnie zyskiem jest, co mówi apostoł Paweł. To jest najlepsza rzecz, jaka mogła mi się trafić. Nic innego, już na nic innego nie patrzę. Mogę wszystko stracić. I dalej właśnie mówi, w 23 wierszu mówi, jedno i drugie mnie naciska, pociąga mnie. Naciska. I chcę odejść i być z Chrystusem, bo to jest o wiele lepsze. Tak patrzę na swoje odejście. Tak patrzę na swoje odejście. Czasami mówimy nawet chrześcijanie, mówią, no, ze zdrowiem, jak tam zdrowie? No, jest coraz lepiej. Myślę, że będzie już dobrze, będzie dobrze. Dobrze, to będzie, jak przyjdzie Pan. Dobrze, to będzie, jak my już odejdziemy z tej ziemi. Wtedy będzie dobrze, tak naprawdę do końca. Tu, dopóki jesteśmy, będziemy cierpieli z różnych powodów. I na coś tam w końcu umrzemy. Prawda czy nie? Czy niektórzy zamierzają nie umrzeć? To jest niemożliwe. Okej, okay. Ale Paweł nie mówi, że chce już być w niebie, tylko właśnie mówi bardzo wyraźnie, chcę być z Chrystusem. Ten międzyczas nazywa chcę być z Chrystusem. Już dawno o tym wiemy, że Ziemia nie kręci się, czy świat się nie kręci wokół Ziemi, nawet nie kręci się wokół Słońca, już na pewno nie kręci się wokół naszego życia. Tego jeszcze niektórzy nie odkryli, większość nie odkrywa. Myślą, że kręci się wokół nich, że nawet Pan Bóg ma im służyć. Jak Pan Bóg nie pasuje, to wtedy może się zezłościć na Pana Boga, ale zostawmy to. Centrum Wszechświata jest Chrystus. Wszystko wokół Niego się kręci. Wszystko powstało dzięki Słowu. Wszystko jest podtrzymywane dzięki Słowu. A Słowem jest sam Chrystus. On jest centrum Wszechświata. Więc jeżeli mówimy o jakiejś szczycie radości, szczycie uniesienia, czymś, co jest najpiękniejsze, bo coś też pytałem młodzieży, co ci przynosi radość? Co lubisz zrobić? I czasami nawet jak właśnie rozmawiamy, leżymy sobie, mówimy, co by dzisiaj zrobić? Coś fajnego zrobić, nie? Komuś wystarczy wyskoczyć do, nie wiem, na coś słodkiego, komuś wystarczy do przyjaciół, ktoś lubi za granicę, różne rzeczy mamy. Co sprawia mi przyjemność? Nie wszystko musi być złe oczywiście, ja nie chcę powiedzieć. Ale centrum spełnienia, rzeczywistością, spełnieniem, życiem jest Chrystus. Wszystko kręci się wokół Chrystusa. Jeżeli nie mam Chrystusa, nie mam nic. Jeżeli nie mam Chrystusa, nie mów o niebie. To twoim niebem będzie tylko coś, co tutaj sobie załatwisz. Ale super, ale zyskałem, ale miałem, okazja była świetna. Wszystko będzie stracone. Centrum Wszechświata jest Chrystus. On, wszelka radość niebios, wszelki dar doskonały. Od kogo pochodzi? Jakub się pyta. Od Boga. Ojca światłości. Wszelki dar doskonały. Nie niektóre. Nie czasami. Wszelki dar, jeżeli jest coś doskonałego, najlepszego, to pochodzi od Ojca. Masz Jezusa, masz doskonały dar, masz to, co jest najbardziej potrzebne tobie do życia. Jeżeli patrzymy na Łotra na krzyżu, Pan Jezus co do niego powiedział? Znamy te słowa, kochamy te słowa. Dziś będziesz ze mną w raju. Też ze względu na to właśnie, co on powie, że dziś, że natychmiast, że będziesz w raju, będziesz tam, gdzie... Bo ja jestem rajem, mówi Jezus. Bo ja jestem rajem. Od naszych bliskich na ziemi, kiedy odchodzą, kiedy umierają, mówimy, że zasnęli. Używamy takiego sformułowania. Biblia tak używa. Biblia to mówi. Że oni zasnęli. Ale nie dusza ich zasypia, tylko ciało, można powiedzieć, zasnęło. Cmentarz jest, można powiedzieć, taką sypialnią. Kiedyś wszyscy się obudzą. Ale jeżeli chodzi o tą moją świadomość, to moje ja, one w pełni świadome. I dzisiaj natychmiast będziesz z Panem. Ten przykład Łotra, mówimy, bardzo kochamy, bardzo cenimy, ponieważ on świetnie podkreśla nasze warunki zbawienia. To jest czysta, jednostronna akcja. On nie mógł nawet drgnąć, nie mógł nic odpłacić, nie mógł nic dać. To jemu zostało dane. On nie mógł tego odkupić w żaden sposób. Odpłacić. To Chrystus kupił dla niego niebo. To Chrystus był dla niego przepustką. Chrystus był dla niego drogą. Dlatego, że się uniżył, dlatego, że wyznał swój grzech i przyznał się do Chrystusa. My nic nie mamy do zaoferowania Bogu. On ma do zaoferowania nam wszystko. I tylko On. Więc to zbawienie jest absolutnie jednostronne. Ale jeszcze raz wracam do tej formuły. Mówi, dziś będziesz ze mną w raju, ciało zasypia, ale duch jest w dalszym ciągu świadomy I natychmiast wie, gdzie jest, kim jest i tak dalej. Ma świadomość siebie. Kiedy ktoś nam mówi o religii, pamiętajmy i ciągle powtarzajmy to, przypominajmy sobie. Religia to jest ludzki sposób na to, jak zdobyć przychylność Pana Boga. To jest religia. Religia nikogo nie uratuje. Religia jest potępiona przez Boga. Chrześcijaństwo, bycie Chrystusowym inaczej, to jest, że wszystko zależy od Chrystusa. Wszystko zależy od Chrystusa. Wszystko. Pytanie, czy Jezus był doskonały? Tak. Czy Jego ofiara poświęcenia została przyjęta? Tak, w 100%. Wszystko zostało przyjęte przed Boga. Łot niczym nie wkupił się do raju, to Chrystus kupił raj dla niego. Raj, greckie paradeisos, to było perskie sformułowanie, oznaczało ogród, jakieś ogrodzone miejsce nadzwyczajnej piękności, miejsce, do którego król przyzwalał czasami wejść komuś uprzywilejowanemu i mógł z nim tam spacerować, z królem. To słowo paradajs, właśnie paradaismos, paradajs, w wielu językach zostało zaadaptowane, przyjęte. U nas jest raj, akurat inaczej troszeczkę prościej przez to. Ale znowu pytam, czy raj jest tak niewyobrażalny, jest tak duchowy, że jest niewyobrażalny, że jest niematerialny, że nie ma nic wspólnego z naszym życiem? To jest doświadczenie wielu osób. Pewna osoba, żona pastora, tak nawiasem mówiąc, na szkółce ktoś mi kiedyś powiedział taki, także na szkółce ktoś mi powiedział, nic nie będziesz pamiętała z tej ziemi, nikogo już nie będziesz tu pamiętała z tej ziemi i tak dalej. To będzie wszystko zupełnie nowe. I ona chociaż kochała Boga, ale bała się opowiadać ludziom o Chrystusie, bała się żyć tą pełnią życia chrześcijańskiego, bo ta perspektywa nieba była dla niej taka dziwna, była nawet lekko strasząca. Bała się nieba w ten sposób. Inny młody człowiek, student, seminarium, doszedł kiedyś do wniosku, czytając Biblię, niefortunnie, bo niestety niektórzy czytają Biblię i właśnie coś tam mogą przekręcić. Mówi, jak to wieczność? Chmurki, harfy i tak dalej? To jest wieczna nuda. To jest wieczna nuda. To jest gorsze niż w piekle ponoć będzie ciekawiej. Tak naprawdę ludzie mówią i wierzą. W piekle będzie ciekawiej. Tak? Tam będą imprezy. A tam, co to wieczna nuda jest. Mówi, to lepsze byłoby unicestwienie. W podobny sposób myślał Mark Twain i przełożył to właśnie w książce Huck Finn, kiedy tam rozmawia, Huck rozmawia z tą wdową i ona właśnie opowiada o niebie, że tam te harfy i tak dalej, te chmurki. On się pyta, czy Tomek będzie w niebie? Wdowa tak zastanawia się, mówi, że nic na to nie wskazuje, nic na to nie wygląda, żeby Tomek miał znaleźć się w niebie. Bo lubi bardzo Tomka, woli być z Tomkiem niż w niebie. To może było śmieszne w książce, dosyć zabawne przygody jego, ale też jest smutne, jeżeli takie jest wyobrażenie wielu ludzi na temat nieba. Że to będzie coś nudnego, że to będzie coś strasznego. Apostoł Paweł, kiedy opisuje swój pobyt w niebie, początek 12 rozdziału listu do Koryntia, tego tu nie wyszczególniłem, ale tam możemy sobie zajrzeć. To jest jedno z trzech miejsc, gdzie użyte jest to słowo paradeismos, paradeis, raj. Jedno jest użyte właśnie z łotrem, drugie tutaj apostoł Paweł mówi, że został uniesiony do trzeciego nieba, albo później paralelnie nazywa to raj, tak? Właśnie to paradeismos. I trzecie miejsce to jest w księdze objawienia, tam gdzie czytamy o tym, że zwycięzca odziedziczy drzewo w raju Bożym, w raju Bożym. Ale jak Paweł opisuje niebo? On opisuje to jako zachwyt. I tam padły słowa, których nie można powtarzać. Pomyślmy sobie tak nawiasem o tych wszystkich szarlatanach, którzy opowiadają nam, jak w niebie było. Tam słyszeli, rozmawiali i tak dalej, i tak dalej. Próbują naciągnąć ludzi na sensacje. Oni się szczycą tak naprawdę, to co wczoraj czytaliśmy w tym liście do Kolosan, szczycą się cielesnym usposobieniem. Nawet jeżeli mówią o aniołach i wielkich wizjach, tak naprawdę to jest cielesność. To jest cielesność. Paweł mówi, słyszałem słowa, których nie można wypowiadać. To był zachwyt. Był tam porwany, uniesiony do tego nieba. I nie wie, jak to było. I to jest też ciekawe, że mówi, nie wiem, jak to było, czy to było w ciele, czy to było poza ciałem. Ale w jaki sposób było to ważne, dlatego to podkreśla. Dwa razy o tym mówi. Nie wiem, czy w ciele, czy poza ciałem to było. Tak? Ale to rozważał, zastanawiał się nad tym. Może tak jak Jan, kiedy czytaliśmy my o tym jeszcze na początku, w czwartym rozdziale Księgi Objawienia, kiedy otwarło się niebo, wejść, zresztą mówi, porwany w duchu. Zachwycony w duchu. uniesiony przed tron Boży. Coś pięknego, coś wspaniałego. Może w taki sposób, podobny sposób apostoł Paweł to przeżywał. Trudno do końca to zrozumieć. W każdym razie, jeszcze raz, Jezus jest naszym rajem, Jezus jest naszym niebem, Jezus jest naszym spełnieniem. Wokół Niego wszystko się kręci. Nie ma Jezusa, nie ma raju. Że nie jest Jezus centrum mojego życia, nie ma raju. Możesz sobie o tym śnić, możesz marzyć. Tak jak wielu ludzi marzy, ale to pozostanie poza tobą. List do Tymoteusza, drugi do Tymoteusza, to jest na tablicy, 4 rozdział i od 6 wiersza czytam. Mówię o tym, to jest słowo życia tutaj, troszeczkę, także troszeczkę inaczej tam będziecie mieli. Mówię o tym, bo nadchodzi dla mnie czas złożenia ofiary Bogu i zbliża się chwila mojego odejścia. Dobrze walczyłem dla Pana, ukończyłem bieg, zachowałem wiarę. Teraz zaś w niebie czeka na mnie wieniec, który Pan, sprawiedliwy sędzia, wręczy mi w dniu swojego przyjścia. Zresztą nie tylko ja otrzymam nagrodę, ale wszyscy, którzy z utęsknieniem czekają na Jego powrót. Końcówka też jest piękna, kocham te słowa, ale chcę teraz powiedzieć o tym słowie odejście. Zbliża się chwila mojego odejścia. Wyszczególniłem to słowo tutaj na tablicy. Można przewinąć jeszcze dalej. Następny. Takie znaczenie w takich kontekstach było używane to słowo, to odejście. Odsumować statek, odwiązać wołu od jarzma i wozu, wyjąć paliki namiotu po to, żeby go zwinąć, uwolnić więźnia z łańcucha i wreszcie rozwiązać problem. Każde z tych sformułowań jest niesamowite. Paweł mówi, zbliża się chwila mojego odejścia stąd. Będę uwolniony, będę zwolniony, tak, już z tego wszystkiego. Będzie rozwiązany ten problem. Któż mnie uwolni od tego ciała śmierci, jak mówi w liście do Rzymian? Któż mnie uwolni od tego ciała, które mnie dobija? Jak my możemy patrzeć na śmierć? No podobnie jak Paweł. To już nie jest tylko jakaś czarna dziura, która nas wchłania, jakiś czarny niebyt, nie wiadomo co, coś, co nas straszy. To są drzwi. To są po prostu drzwi do nowego życia. Śmierć jest przejściem do nowego życia. I to, co najlepsze, wcale nie jest za mną, mówi Paweł. To, co najlepsze, jest przede mną. To, co najlepsze, jest przede mną. Jeśli tylko znam przewodnika, jeśli tylko znam, tak można powiedzieć, hasło. Więc nie ma nieba bez Jezusa. Arystydes, też takie znalazłem ciekawe sformułowanie, parę zdań, które napisał filozof, niewierzący filozof z 1925 roku naszej ery, do króla pisał o chrześcijanach. Mówi tak, jeśli jakiś prawy człowiek spośród chrześcijan odchodzi z tego świata, oni cieszą się i składają podziękowania Bogu. Towarzyszą jego ciału z pieśniami i dziękczynieniem, jakby przeprowadzał się do pobliskiego miejsca. Pięknie to mówię, jakby się przeprowadzał do pobliskiego miejsca. Czasami, kiedy mówimy o pociągach, Lidia wyjechała z dziećmi, wszyscy jestem sam w domu, jak widać, pytam się, o której odchodzi pociąg, z którego peronu odchodzi pociąg, o tym odchodzeniu. I u nas, kiedy ten pociąg odchodzi, patrzymy, jak on znika, jeszcze chwilę tam troszeczkę widzimy na horyzoncie i potem u nas, w naszym przypadku, jest za jeziorem. On znika nam, mi z oczu. Ale pojechała do Oli, do Poznania i tam z tamtej strony ona przybywa na Oli, ona o której mama przyjeżdża, o której przyjeżdżają siostry, o której oni przybywają. Prawda? Z jednej strony oni odchodzą, z drugiej strony przyjeżdżają. Więc śmierć nie jest, nie była i nie będzie przyjemna. Bardzo często mówię to na pogrzebie. Ale nie musi być straszna, nie musi być beznadziejna. Wracam do ciała, wracam do tego, co dzieje się z nami, z naszym ciałem, bo to jest ciągle jakby taki międzystan, międzyczasie, ale nasze ciało, ono nie jest takie nieważne. Ono nie jest nieważne. Zobaczmy to. Najpierw zacznijmy od listu Hebrajczyków, 2 rozdział, 14-15 wiersz. Hebrajczyków, 2 rozdział. Mówi tak, skoro dzieci są ludźmi z krwi i kości, to jest znowu parafraza w słowie życia. Dzieci Boże są ludźmi z krwi i kości. On również przybrał ludzkie ciało. My mamy ludzkie ciało. On również przybrał ludzkie ciało. aby umierając na krzyżu pokonać diabła, to musiało się stać w ciele. Chrystus nie mógł umrzeć, to takie rozważania były jakieś, nie mógł umrzeć tylko duchowo. W ostatnim momencie gdzieś tam zniknął, zamienił się w coś tam. Jakiekolwiek istniały historie przeróżne. Mówi, musiał on umarł w ciele. Po to, żeby pokonać diabła, to musiało się stać. Diabeł dlaczego? Bo diabeł miał władzę nad śmiercią. To działo się z naszym ciałem. Tak samo mogło skutkować naszą wieczność. To działo się z naszym ciałem. Mogło skutkować naszą wieczność. Jezus narodził się w ciele. Miał takie same ciało jak my. Pragnął. Był śpiący, zmęczony. Tak? W ciele pokonał diabła, który miał władzę nad śmiercią. I w ten sposób wyzwolił tych, którzy przez całe życie byli zniewoleni strachem przed śmiercią. Idźmy dalej. Izajasza 25 rozdział. Już Izajasz to widział, te piękne rzeczy. Mówi tak, w 7 i 8 wierszu. Zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami, przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki, zetrze łzę z każdego oblicza, usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. Już prorocy to widzieli, ale nie wiedzieli jak. Nie wiedzieli jak to się stanie, kiedy to się stanie. To dopiero się stało właśnie w Jezusie Chrystusie. W tym, że narodził się w ciele i w ciele poniósł śmierć, w ciele pokonał śmierć. 1 Koryntian 15 rozdział. Bardzo często czytamy na pogrzebach. 54 wiersza. Gdy więc nasze doczesne, śmiertelne ciała przemienią się w ciała wieczne i nieśmiertelne, co się stanie z ciałami? Przemienią się. Nasze śmiertelne ciała przemienią się. W jakie ciała? W ciała wieczne, nieśmiertelne. Wtedy wypełnią się słowa Pisma. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest tryumf śmierci? Gdzież jest jej żądło? Chrystus zwyciężył. Więc śmierć z nami nie wygra, jeżeli jesteśmy my z Chrystusem. Jeżeli On jest z nami, to śmierć z nami nie wygra, bo przegrała z naszym Panem. I śmierć nie ma już szans. Dlatego, kiedy mówimy o chrzcie, mówimy o tym umieraniu z Chrystusem i powstawaniu do nowego życia z Chrystusem. To jest piękne. Więc trzymamy się tej obietnicy zmartwychwstania i my nie pozostaniemy jakimiś bezcielesnymi bytami. Jakimiś duszkami błąkającymi się po całym wszechświecie, kosmosie, chmurkach, czymkolwiek tam chcecie. Jak powiedziałem już wcześniej, wspominałem, bo często o tym myślę. Kto nie musiał wyjeżdżać kiedyś na długo, kto nie musiał opuszczać swojego domu, zostawiać, ten po prostu nie wie, co to znaczy. Nie wie, co to do końca znaczy. Nie rozumie tego, tej tęsknoty za domem, za swoim miejscem. Ale nawet jeżeli ktoś posiada swój pałac tutaj na ziemi, swój pałac, nawet jeżeli jest niewierzącym człowiekiem, w dalszym ciągu pozostaje w nim taka tęsknota, takie pragnienie za szczególnym domem, za rajem, którego on może nie nazwie Jezusem, ale wierzący ludzie, tak jak Abraham, to czytałem, jeszcze raz przeczytam na końcu. Oni widzą, tego nie ma tutaj. To jest spełnienie, jest w moim Bogu. Spełnienie jest w moim Jezusie Chrystusie. Bo zobaczcie, my jesteśmy umieszczeni między tym rajem utraconym, a tą ziemią obiecaną. I w nas pozostaje taka tęsknota, taka nostalgia za czymś utraconym. Że nawet ateiści, zobaczcie, nawet ateiści, kiedy wołają, gdzie jest Bóg. Kiedy ktoś wam niewierzący mówi, i gdzie ten Bóg? Nie masz prawa tak powiedzieć. Nie masz prawa tak powiedzieć. Bo jeżeli Bóg nie istnieje, no tak już to tłumaczyłem innym razem, nie ma znaczenia nic z tego, co robisz. Nie ma znaczenia krzywda, która tobie się wydarzyła, którą ty wydarzasz. Nie ma znaczenia, czy żyjesz, czy umarłeś jako młody, czy stary. Nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli nie ma Bóg, nie ma też żadnych ostatecznych praw. Nie ma praw, które by nas rozliczały. Ale mówię, nawet ateiści, kiedy mówią takie zdanie, mówią, coś tu jest nie tak, coś tu się popsuło. Tak to nie powinno być. Bardzo często ludzie tak mówią. Tak nie powinno być. Mają poczucie, że powinno być idealnie. A skąd mamy to poczucie idealności? Skąd? To jest tęsknota właśnie za tym rajem utraconym. Więc żyjemy pomiędzy takim wspomnieniem Edenu a nową ziemią, powiedziałem. Marzymy o nieśmiertelności, marzymy o doskonałości, marzymy o doskonałych relacjach. Każdy, kto wchodzi w związek małżeński, kto zakochuje się, on marzy o doskonałych relacjach. Czyż nie? To jest gdzieś w nas coś doskonałego. Dom, wymarzony domek, tak? Wymarzona rodzina. Marzymy o tym. Skąd mamy takie pragnienia? Jeżeli jesteśmy tylko przypadkiem na tej ziemi, to powinno być nieważne. Ale też jeszcze o jednym marzeniu chciałbym wspomnieć. Takim szczególnym marzeniu, tu mam cały obraz do tego, wielki. Rozpoznajemy, co to może być? No, oczywiście taka szata, święta szata, to oczywiście musi być Pan Jezus i długie włosy. To jest kobieta samarytanka przy studni. Uderzyło mnie takie jedno zdanie, taka myśl, kiedy ona woła nagle, tyle razy to mówiłem, bardzo często, kiedy byłem z tym, kiedy byłem w domu, w szpitalu odwykowym, tak? Bardzo często używałem obrazu samarytanki, mówiłem o niej. Ale dopiero teraz jakby uderzył mnie ten obraz, kiedy ona woła z takim pragnieniem: daj mi tej wody, daj mi tej wody, żebym tu więcej nie przychodziła. Proszę Cię, daj mi tej wody, żebym więcej tu nie przychodziła. Bo wcześniej Jezus wspomniał o czym? Że z wnętrza Jego, jeżeli ja Ci dam wody swojej, to z wnętrza Twojego popłyną rzeki wody żywej. Tak? To on mówi, to daj mi, żebym tu więcej nie przychodziła. Pierwsza myśl była, dlaczego miałaby nie chcieć tu przychodzić? Dlaczego ma nie chcieć pić wodę po prostu? Ale z tą wodą, z tą normalną, dobrą, życiodajną wodą związane było całe brzemię jej życia. To, co jest normalne, to, co powinno być piękne, związane był jej koszmar życia. Bo ona musiała tam chodzić w południe. Czy chodziła po to, żeby spotkać ludzi? Nie, właśnie po to, żeby uniknąć ludzi. Bo wszyscy na nią palcem pokazywali, bo wszyscy ją krytykowali. Była na językach obmawiana, wykorzystywana, odsunięta od społeczeństwa. Wyobrażam sobie, jak musiała nienawidzić tego. Jak musiała tęsknić za tym kimś bliskim, tym mężem, tak, który byłby nareszcie jej. Jak musiała za tym tęsknić. Jezus mówi, ja, jeżeli dam Ci swoje wody, to dopiero wtedy będziesz zaspokojona. Dopiero wtedy będziesz zaspokojona. I to, co ona robi, pamiętamy, odchodzi stamtąd. To też jest takie z jakiegoś stopnia śmieszne. Bo idzie, mówi, chodźcie, zobaczcie tego, który mi powiedział wszystko. Mówi się w taki sposób, no zaraz, wszyscy mówią o Tobie, wszyscy wiedzą wszystko o Tobie, no co tu dziwnego. Ale to było szczególne objawienie. Bo Chrystus nie objawia nam rzeczy o sobie samych po to, żeby nas potępić. To, co z nią się stało, ona doznała i upokorzenia, owszem, uniżenia, bo wyznała to, ale też doznała uwolnienia. Uwolnienia. I Pan Jezus nie odpowiedział jej, że nie będziesz musiała tu przychodzić i pić tą wodę. W dalszym ciągu musimy troszczyć się o nasze życie, zaspokajać nasze potrzeby, swoje dzieci, współmałżonków. Tak? Ale to życie już nie jest takim koszmarem. Bo nieraz patrzymy na kogoś, o temu dobrze, ma pracę, temu dobrze, ma dom, albo coś tam jeszcze ma, czego my nie mamy akurat. Ale nie wiemy o tym ciężarze, jaki ktoś inny ma. Może ktoś tego nie przyznawać i nawet nie wiedzieć, ale prawdziwa samarytanka powie właśnie tak jak ona. Zrób coś, żebym tu więcej nie musiała przychodzić. I tak mówię, rozwiązaniem nie jest to, żeby już nigdy więcej nie pić wody, tej normalnej wody. Ale rozwiązaniem jest Chrystus, który jest odpowiedzią na te dylematy, problemy. Odszedłem troszeczkę od tych marzeń, które mamy w sobie. Mówię, żyjemy między wspomnieniem Edenu a nową ziemią. I teraz wracamy do tego, co czytaliśmy na początku, objawienia 21. Pierwszy wiersz mówi, widziałem nowe niebo, nową ziemię, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły, morza już nie ma. W czwartym wierszu, otrze wszelką łzę z ich oczu, śmierci nie będzie, smutku, krzyku, mozołu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Nie będzie tej bezsensownej jakiejś, bezwartościowej pracy. To wszystko, te pierwsze rzeczy przeminęły. Nowa ziemia i nowy nasz stan, nowy status. I dalej, 22 rozdział, 3 wiersz, nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. I to będzie dla nich wielką radością, wielkim spełnieniem. Niebo, jeszcze raz to powtórzę, jest ściśle związane z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I tam, gdzie On, tam i my będziemy. Ale gdzie? Ale gdzie? Ciągle pojawia się to pytanie. Gdzie to będzie? Zobaczmy, jeżeli Pan Jezus musiał dostąpić zrobić. No musiało się stać coś takiego, że musiało być wcielenie. Musiało być zmartwychwstanie. To po to, że On na zawsze pozostaje Synem Człowieczym. On na zawsze pozostaje Synem Człowieczym, tym, który nosi na sobie ślady człowieka, jest podobny do człowieka. Więc my tak samo będziemy zmartwychwstałymi ludźmi z Panem Jezusem. Fizycznie ludzie, fizycznie zmartwychwstali, jeżeli będziemy, to wprawdzie to ciało nie ulegało temu wszystkiemu, co tu na ziemi obowiązywało, tak? Potrafił robić różne rzeczy, ale jednak fizycznie ludzie potrzebują fizycznego miejsca. Wracam. Nie są żadne chmurki. To nie jest nie wiadomo co. To nie jest podobieństwo do aniołów. My będziemy podobni, znaczy Chrystus stał się podobny do nas. W tym sensie człowieczeństwa. Ale kiedy czytamy Immanuel, Bóg z nami, czytamy, rozumiemy, że On, właśnie Syn Człowieczy, zamieszka z nami, ze zmartwychwstałymi. Tymi, którzy będą mieli nowe ciała i będą też mieli właśnie nowy dom, nowy świat. Śpiewamy tę piosenkę, śpiewaliśmy już, tak? Świat nie jest domem mym. Świat nie jest domem mym. Ale w jakiej formie? W obecnej formie, w obecnym kształcie. W obecnym zepsuciu. W tym wszystkim, co nas denerwuje, co nas smuci, co nas niepokoi. W obecnej formie ten świat nie jest moim domem. Świat skażony grzechem. Świat, który ponosi skutki przekleństwa. To nie jest mój dom. Ale Chrystus powiedziane jest, że On odnowi wszystko. I zobaczmy, że chodzi o stworzenie, nawet samo stworzenie. List do Rzymian, 8 rozdział. Zobaczmy na tablicę. Bo mówimy tak, że Chrystus przyszedł odkupić nas. Ale w kontekście tego zobaczmy też te słowa. Rzymian 8, rozdział 19 wiersz. Stworzenie tęskni. Ile ze stworzeń? Tylko nasze domowe zwierzaki? Całe stworzenie. Całe stworzenie tęskni bowiem za czym? Za dniem wspaniałego objawienia się dzieci Boga. Gdy mówimy o tym objawieniu Boga, to wtedy, kiedy będziesz widoczny, kim rzeczywiście jesteśmy. Tak? 20 wiersz. Wbrew swojej woli, ale z woli Boga doświadcza ono, to stworzenie, skutków grzechu. Ma jednak nadzieję, to stworzenie, że i ono zostanie uwolnione od przekleństwa śmierci i będzie żyć w wolności i chwale dzieci Boga. Stworzenie będzie miało udział w naszym odkupieniu. I 22 wiersz. Wiemy bowiem, że po dziś dzień nawet przyroda ciężko wzdycha i doznaje bólów rodzenia. Używa tego obrazu bólu rodzenia, jakby dopiero miało się stać. Już tak by kipi, już to jest jakby te rzeczy, o których czytamy, te kataklizmy, które mają spaść, do które Pan Bóg dopuszcza też na ziemi. To mówi, nazywa to jakby bóle rodzenia. Tak, bo życie z Chrystusem, nawet w tym przejściowym czasie, jest rajem, jest szczęściem, ale to nie jest jeszcze docelowe miejsce. Być z Chrystusem, ktoś umiera, jest z Chrystusem. Ale to jeszcze nie jest docelowe miejsce. Jest zmartwychwstanie, jest nowa ziemia, nowe niebo. I dopiero wtedy, kiedy wszyscy zmartwychwstaną, ci, którzy odeszli, nie wyprzedzą nas, ani my ich nie wyprzedzimy, tak? Dopiero wszyscy doznamy zmartwychwstania, rozpocznie się to zasiedlanie nowej ziemi. My już jesteśmy obywatelami tego nowego miejsca. Apostoł Paweł mówi, jeśli nie ma zmartwychwstania, nie mówi, jeśli nie ma życia nowego. Mówi, jeśli nie ma zmartwychwstania, to jesteśmy bardziej najbardziej pożałowania godni. Więc jest zmartwychwstanie. Czy fizyczne znaczy gorsze? Pan Jezus, kiedy stworzył wszystko swoim słowem na samym początku w Księdze Objawienia, co czytamy? Co powiedział? To było? Dobre. To było dobre. I chciał, żeby człowiek miał nad tym pieczę. Chciał, żeby człowiek tym mógł zarządzać. Chciał, żeby człowiek mógł chodzić w tym raju razem z Nim. Spacerować po ogrodzie. Czy Pan Bóg chciał spacerować z nami? To jest Jego zamiar dla nas. Ale grzech, nasz grzech, to wszystko zniszczył. Dlatego Pan Jezus na krzyżu odkupił nie tylko nas. Odkupił również przyrodę. I ona czeka na swój dzień odkupienia. Czy ktoś oglądał jakiś taki program, nie wiem jak się nazywa zupełnie, pamiętam tylko kilka jakichś odcinków, zdarzyło mi się oglądać. Jakaś rodzinie jest ciężko, przyjeżdża ekipa, w jakiś sposób ich tam wysyłają gdzieś, oni wyjeżdżają, przyjeżdżają, wow, zupełnie odnowiony dom. Tak? Przyjeżdżają niby do starego, ale on jest zupełnie nowy. Oczywiście w naszych ziemskich warunkach w dalszym ciągu, za niedługo to też będzie znowu stare, ale patrząc na to tak, w takim Bożym obrazie, on odnawia, robi cudo po prostu. Doprowadza do stanu idealnego, wymarzonego. Coś, za czym my tęsknimy. Bo jeżeli tęsknimy za Chrystusem, to też tęsknimy za miejscem, które dla nas przygotował. Mówi, idę przygotować wam miejsce. Idę przygotować wam miejsce. Ciekawe, jak mówi o tym Izajasz. 65 rozdział, 17 wiersz. Już kończymy. Mówi tak. Oto ja stworzę nowe niebo, nową ziemię. Nie będzie się wspominało rzeczy dawnych. Nie przyjdą one na myśl nikomu. 66, ostatni rozdział Izajasza, 22 wiersz, powtórzę jeszcze raz, bo jak nowe jest ziemia, bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Nowe niebo, nowa ziemia, przez cały czas to mówi, ale gdybyśmy przeczytali te rozdziały, całe 65, 66, niesamowite, obraz jaki im daje, to mówi, to są obrazy normalnego życia, ale cudownego. Idealnego. Tam, gdzie nie ma już chorób, nie ma zepsucia, nie ma śmierci, będzie to, co robisz, będzie cudowne i piękne. Będzie ci dodawało przyjemność i satysfakcję. Jeszcze raz wracam do listu Piotra, 2 Piotra 3,13. Mówi, my oczekujemy według obietnicy nowych niebios, nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Królestwo Boże to jest co? Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Jeszcze raz te słowa z objawienia. Widziałem nowe niebo, nowe ziemie, albo pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęła. Może już nie ma. Nowe, nowe. Ale czy zupełnie nowe, czy odnowione, czy z tej samej materii stworzone? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. My mówimy o nowym roku. Stary rok, nowy rok nadchodzi. Ale w rzeczywistości no, jest wszystko niby nowe, ale już nie jest to samo. Ale już nie jest to samo. Po prostu. Ta nowa ziemia w każdym razie będzie wolna od wszelkiego grzechu, od zepsucia, nieczystości. Będzie taka, jaką Bóg zaplanował od początku. Tak jak powiedziałem wcześniej, tak Bóg zaplanował, żebyśmy mogli z Nim chodzić w tym Jego raju, w tym Jego ogrodzie. Więc jeżeli mówimy, że nieziemska, nowa, to nie musi znaczyć nieziemska, no chyba właśnie, że tylko w znaczeniu takim mówimy, że coś jest nieziemskie, że jest cudowne, niesamowite, doskonałe, perfekcyjne. Job, w księdze Joba mówi tak, lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje, jako ostatni nad prochem mym stanie. To znamy doskonale. Ale czytamy co dalej? Mówi tak, potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, ja będę uwolniony od tego ciała, w sensie starego ciała, ale będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. On wie, że tak, jaki On jest, oczywiście przemieniony, będzie oglądał Boga. Mówi, wręcz mówi, mój organizm za tym usycha z tęsknoty. Więc będziemy podobni do siebie, z wyjątkiem tego, co być może nas hańbiło, co było tym cierniem. Tego już nie będzie. Ale tak jak powiedziałem, zobaczmy, Pan Jezus miał i ma w dalszym ciągu na sobie ślady, gwoździ. Przebity bok. Mówi do Tomasza, włóż tu swoją rękę. Dotknij. Tyle, że to nie jest źródło hańby. To jest Jego chwała. Bo przez to, przez swoje rany nas odkupił. Ale to, że ja jestem nowy, tak jak mówimy, jestem nowym stworzeniem, to znaczy rodziłem się dzisiaj nowo, przychodzę do domu, nikt mnie nie poznaje, ubrania nie pasują, nawet pies na mnie szczeka. Nie, no jestem w dalszym ciągu taki sam. Ale zaczyna się we mnie przemiana. Jestem nowym stworzeniem i we mnie dokonuje się przemiana. Już tutaj. Dzięki Słowu Bożemu mówi, dzięki czemu jesteście czyści? Co was zrodziło na nowe życie? Słowo, słowo. I Jan mówi, jeszcze się nie okazało, kim będziemy. Jeszcze się nie okazało, ale będziemy podobni do Niego. Będziemy podobni do Niego. A Pan Jezus miał przemienione ciało. I szykuje dla nas miejsce. Więc chociaż jestem osobą, jestem tą samą osobą, ale z drugiej strony jest coraz mniej mnie samego. Coraz mniej mnie, tego starego ja. Dlatego Pan Jezus mówi o ciasnej bramie. Żeby wchodzić do życia wiecznego, muszę wejść przez tą ciasną bramę. Jak się wchodzi przez ciasne miejsce? Nie da się, jeżeli ktoś ma taką, wiecie, no, nadętą klatę i pyszni się czymś tam, to musi spuścić powietrze. Nie da się tak wejść. Nie da się wejść przez ciasną bramę, która jest niska, wysoko zadartym nosem. Raczej musi uniżyć się na kolana, musi głowę spuścić. Tak się wchodzi przez ciasną bramę. Dlatego mówi, ja jestem drogą, jeżeli Ty nie upodobnisz się do mnie w mojej śmierci i zmartwychwstaniu, no to czyją drogą idziesz? To jaką drogę masz? To w którą stronę idziesz? Myślisz o niebie, tęsknisz za niebem, możesz mówić o niebie, ale czy idziesz tą drogą? Pyta się Jezus. My nie rodzimy się z wrodzoną zdolnością do nieba. Mamy wrodzoną tęsknotę, ale nie mamy zdolności do nieba. Jeżeli aniołowie są czymś zaskoczeni, to nie są zaskoczeni tym, że Pan Bóg posyła ludzi do piekła. Jeszcze jedno takie wtrącenie. Wytrzymacie jeszcze chwilkę. Niedawno ktoś napisał do mnie, jakiś mój krewniak. Mówi, taki był temat cały. Biblia, jakiej nie znacie. I wymienione było z takim satysfakcją, jaki Bóg jest okrutny. Tu zabił, tego, tamtego. Wymienione osoby, całe setki, tysiące. Pan Bóg zabił. Albo kazał swoim ludziom zabić. Wyglądało na to, straszny Pan Bóg. Ale tak naprawdę, to tam brakuje dwóch imion na tej liście brakowało. Żałuję, stracił mi się ten wpis, nie będzie on poszedł, bo chciałem mu odpowiedzieć. Bo brakuje przede wszystkim Twojego imienia i mojego. Bo zasługujemy na to w 100%. Jeżeli Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, to greka, ta oryginalna, najoryginalniejsza greka, wszyscy ma na myśli wszyscy. Wszyscy ma na myśli wszyscy, to samo znaczy. Wszyscy zgrzeszyli. I wszystkim brak jest chwały Bożej. Wszystkim brakuje tego czegoś, co by ich kwalifikowało do nieba. Dlatego aniołowie się w ogóle nie dziwią, że ktoś mógł być zabity. I drugie imię, które by tam brakowało ewentualnie, to jest Jezus. I to jest jedyna niesprawiedliwość. To jest jedyna niesprawiedliwość, jaka wydarzyła się na tym świecie, że Bóg zabił swojego Syna, pozwolił na to, żeby Jego obarczono winą za nas. To jest największa niesprawiedliwość. Aniołowie są zaskoczeni tym, że Pan Bóg zrobił coś niesamowitego, że uzdolnił nas, że dał nam taką możliwość, dał drogę do tego, żebyśmy mogli odziedziczyć w końcu niebo i to Królestwo Boże, o którym marzymy każdy, nawet ateista, tak powiedziałem, marzy o niebie. Ktoś mu powiedział też w taki sposób, nie mów ludziom o piekle. Nie trzeba mówić tak dużo o piekle. Trzeba mówić o miłości Pana Boga. Ale kto inny, jeżeli nie Pan Jezus, mówił o piekle? I On powiedział najwięcej o piekle. I On, nie wiedzielibyśmy tyle o piekle, gdyby On nam nie powiedział. Mało tego, Pan Jezus nie tylko mówił, bo więcej wiedział. On doświadczył tego piekła. On doświadczył tego piekła za mnie i za Ciebie. Jeżeli mówimy o miłości, to ta miłość Jego kazała Mu zrobić coś takiego. Jana 3,16, Bóg tak ukochał świat, że dał swojego Syna. Że nie chciał być w wieczności sam. Dał swojego Syna, nie żałował, żebyśmy mogli mieć z Nim tą wieczność, żebyśmy mogli z Nim mieć nowe ciało, nową ziemię. Nazywam to dzisiaj wyraźnie, zawsze omijałem te sformułowanie. I nawet jeżeli szatan przychodzi do nas, tak jak apostoł Paweł mówi, że wysłannik szatana przychodził, który go gnębił, który go poniżał, który wołał w nim, tak jak mówiliśmy o tej Samarytance, uwolnij mnie od tej wody, od tego, żebym tu przychodziła. Tak jak wołał Paweł, uwolnij mnie od tego ciała śmierci. Wołał, prosił o to. Ale i tak Pan Bóg, nawet jeżeli przychodzi ten wysłannik diabelski, Pan Bóg w życiu Bożych dzieci. I to jest cudowne, to jest niesamowite, to jest Boża łaska tylko. On przeprowadza swój plan. Diabeł, jeżeli coś mi przyszedł tu zryć, to przyszedł zryć mi mój ogródek. Akurat tego potrzebowałem. Jeżeli przyszedł poszarpać coś na Tobie i na mnie, to poszarpać tego starego człowieka. A niech będzie rozszarpany na strzępy. My mamy go zedrzeć z siebie. Mamy uciec od tego. I nieraz jest tak, że Boże dziecko to nie jest tak, że Boże dziecko nigdy nie zgrzeszy, no chodzi taki święty aniołek. Nie. Właśnie wpadnie nieraz w błoto i widzi swój ten cały brud. Boże, nie, więcej nie, nie chcę w tym. Nie jestem świnią, żeby żyć w błocie i tarzać się w błocie. Nie jestem psem, który wraca do swoich wymiocin. I Boże dziecko przeżywa swój grzech. Dlatego ucieka się do Boga. Bo to jest łaska. Nie jest zbawiony dlatego, że nic nie zrobił takiego złego. Ale dlatego właśnie, że widzi, ten przychodzi ten wysłannik diabelski, ale on, ja chcę zebrać siebie z tego człowieka. Chcę być odnowiony przez mojego Pana. I jeszcze raz i kończymy tym. Zastanów się, za czym tęsknisz. Zastanów się, co by tobie sprawiło największą radość. Ja nie mówię o tym, że nie możesz mieć myśli o tym, a fajny dzień dzisiaj będzie, bo pójdę nad wodę, albo zjem loda, albo spędzę czas z przyjaciółmi, z rodziną. To jest fajne, okej. Ale pomyśl dalej. Pomyśl dalej. Bo te wszystkie piękne rzeczy któregoś dnia przysłoni mgła. Czy widzisz dalej? Czy trzymasz się tego, co dalej jest? Czy masz tam zahaczoną tą kotwicę mocną, że trzymasz się tego, co tam jest? Wróćmy do tego listu Hebrajczyków i tym kończymy. 11 rozdział, 13 do 16 wiersza. Wszyscy oni poumierali w wierze, mówimy o tych bohaterach wiary, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli je, powitali z dala. I przy okazji coś wyznali, coś powiedzieli. Co powiedzieli? Jesteśmy gośćmi, jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi. Tak, oni wyznali, że jesteśmy gośćmi, pielgrzymami na tej ziemi. I teraz dalej, 14 wiersz mówi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że czego szukają? Ojczyzny szukają. Ojczyzny prawdziwego domu. Bo gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić. Mieliby sposobność zbudować, zdobyć cokolwiek. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż co? Przygotował dla nich. Przygotował dla nich co? Miasto. Miasto, które jest bezpieczne. Miasto, które jest piękne. Miasto, które przeczytamy w Księdze Objawienia. Trudno to rzeczywiście sobie wszystko wyobrazić, ale pamiętajmy o tym. Nasze ciało będzie przemienione. Ziemia, nowe niebo, nowa ziemia będzie przygotowane dla nas. To jest dla nas. Czy widzisz to? Nie stąd tego. Niech żadna mgła tego się nie przesłoni. Powstańmy do modlitwy.